Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Małżeństwa niesakramentalne, część pierwsza. Kościół Święty niezmiennie głosi, że sakramentalnie zawarte małżeństwo jest nierozerwalne. Wierny jest w tym nauce Jezusa Chrystusa, który powiedział: co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Zatem nikt i nic nie może rozerwać tego węzła, jedynie śmierć. Tę prawdę potwierdzają liczne synody i wypowiedzi papieskie. Tymczasem współcześnie jesteśmy świadkami narastającej fali rozwodów i separacji, jak również coraz większej liczby związków partnerskich. Jest to bardzo poważny problem, którego fatalne konsekwencje już dziś jako społeczeństwo odczuwamy niemal na każdym kroku. Wobec tego zjawiska Kościół ani na chwilę nie zostaje obojętny. Z wielką troską pomaga osobom przeżywającym trudności małżeńsko-rodzinne, a także szuka form duchowego wsparcia dla tych, którzy żyją w związkach niesakramentalnych. Ten problem był przedmiotem pogłębionej refleksji zarówno VI Synodu Biskupów obradującego w Rzymie w dniach od 26 września do 25 października 1980 roku, którego pokłosiem była adhortacja apostolska świętego Jana Pawła II Familiaris Consortio, jak i zakończonego 2 tygodnie temu w Watykanie 3 nadzwyczajnego zgromadzenia synodu biskupów na temat wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji. Wbrew temu, co sądzi wielu oddalonych od wiary katolickiej na skutek powikłania własnego sumienia, Kościół Święty, który, jak uczy Sobór Watykański II, jest powszechnym narzędziem zjednoczenia ludzi z Bogiem, nikogo nie odpycha. Przeciwnie, z jeszcze większą troską pragnie prowadzić po drogach zbawienia tych, którzy pogubili się w życiu. Oczywiście czyni to nie na siłę, ale w takim zakresie, w jakim oni sami mu na to pozwalają. Mówimy tu o tych małżonkach żyjących w związkach niesakramentalnych, którzy są przecież ludźmi ochrzczonymi, a więc dziećmi Kościoła, za zbawienie których ponosi on odpowiedzialność. Z racji przyjętego Chrztu Świętego noszą oni w sobie zadatek Ducha Świętego i w jakimś stopniu żyją życiem duchowym. Duszpasterze znają wiele takich przypadków, kiedy obydwoje lub jedno z małżonków w niesakramentalnym związku odczuwa głęboką i bolesną tęsknotę za jednością z Chrystusem i Kościołem. Nikomu więc, ani duszpasterzom, ani innym wiernym, nie wolno z pogardą odnosić się do swoich braci i sióstr w wierze, którzy z różnych przyczyn nie zawarli sakramentalnego małżeństwa. Przeciwnie, trzeba ich otoczyć miłością i troską. Być może dzięki temu nie tylko nie odpadną od wiary, ale znajdą sposób pojednania z Bogiem, Kościołem i własnym sumieniem. Co zatem rozumiemy przez związki niesakramentalne? Kwestię tę rozwiązuje święty Jan Paweł II, który w Familiaris Consortio wymienia kilka tak zwanych sytuacji nieprawidłowych, jakie zachodzą wśród ludzi ochrzczonych. Są to więc tak zwane małżeństwa na próbę, a więc zawierane na zasadzie prywatnej umowy, nie na zawsze, ale na jakiś bliżej nieokreślony czas, dopóki wzajemne relacje będą układać się w miarę poprawnie. Gdy jednak przyjdzie kryzys, obydwoje partnerzy czują się wolni i bez zobowiązań opuszczają drugiego. Te małżeństwa na próbę oparte są na tzw. kohabitacji, czyli zamieszkiwaniu razem pod jednym dachem. Podobnym zjawiskiem są tzw. wolne związki, a więc bez żadnej uznanej publicznie więzi instytucjonalnej, cywilnej czy religijnej. Od małżeństw na próbę różnią się tym, że tworzą je również osoby jednej płci. Ponadto często są to związki kilku osób, które żyją razem dla zaspokojenia zarówno swoich potrzeb materialnych, jak i emocjonalnych czy seksualnych. Kolejną grupę związków niesakramentalnych uznanych przez świętego Jana Pawła II za sytuacje nieprawidłowe stanowią tak zwane małżeństwa cywilne, jakie coraz częściej zawierają katolicy. Chodzi tu zarówno o osoby stanu wolnego, które tworzą małżeństwo jedynie na mocy umowy cywilnej, jak i małżonków rozwiedzionych, którzy weszli w ponowny związek z inną osobą. A ponieważ zachodzi przeszkoda wcześniejszego małżeństwa sakramentalnego z jednej czy z drugiej strony, albo i z obydwu, nie mogą oni powtórnie zawrzeć sakramentu. W tym miejscu należy dokonać koniecznego uściślenia, gdyż pojawia się wiele nieporozumień. Na przykład jakiś czas temu laickie media jako sensację podawały, że Kościół wyraził zgodę na to, aby rozwiedzeni małżonkowie przystępowali do Komunii Świętej. Także wielkim echem w mediach odbił się fakt, że papież Franciszek ochrzcił dziecko rozwiedzionej kobiety. Wywołało to spore zamieszanie. A tymczasem chodziło o niezmienną praktykę Kościoła dopuszczania do życia sakramentalnego tego z małżonków, który został opuszczony przez drugiego na skutek rozwodu, a który żyje w czystości i nie wchodzi w nowy związek, lecz nadal pozostaje wierny niewiernemu współmałżonkowi. Zupełnie inna jest sytuacja, gdy rozwiedziony małżonek zawiera kolejny związek. Wówczas wskutek nieposłuszeństwa wobec porządku ustanowionego przez Boga sam siebie wyklucza z komunii sakramentalnej. To nie Kościół go wyklucza, lecz on nie okazuje dobrej woli, aby trwać w jedności wiary. Mówienie więc o Komunii Świętej osób rozwiedzionych jest dwuznaczne i wymaga uściślenia. Każdy z opisanych tu przypadków jest inny i ma swoją niepowtarzalną przyczynę oraz historię. W diagnozie sytuacji należy więc zachować powściągliwość i szacunek. Nierzadko sytuację komplikuje fakt, że z tych związków są już dzieci. Powstaje wówczas sytuacja patowa. Z jednej strony małżonkowie nie mogą zawrzeć sakramentalnego związku z uwagi na wcześniejszy węzeł małżeński kogoś z nich, a z drugiej strony nie mogą się tak po prostu rozstać ze względu na dobro ich wspólnych dzieci. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy partnerzy pozostający w związku niesakramentalnym nie są związani wcześniejszym węzłem małżeńskim. Wówczas nierzadko wystarczyłoby trochę dobrej woli, popartej wiarą, aby doprowadzić ich do sakramentu. W takich właśnie sytuacjach opisanych powyżej, duszpasterze w imieniu Chrystusa i Kościoła Świętego na różne sposoby próbują pomóc małżonkom niesakramentalnym, przede wszystkim przez podtrzymanie w nich życia duchowego. Na czym więc można budować to życie duchowe, skoro małżonkowie niesakramentalni nie mogą otrzymać rozgrzeszenia ani przystępować do Komunii Świętej, nawet w tak szczególnych okolicznościach, jak pierwsza komunia święta ich dziecka. Nie mogą też pełnić żadnych funkcji w Kościele, jak na przykład chrzestny czy świadek bierzmowania. Przede wszystkim więc mogą się oni modlić, mogą uczestniczyć we mszy świętej, choć bez sakramentalnej komunii, mogą praktykować ascezę chrześcijańską, pełnić dzieła pokuty i miłosierdzia, a także na różne sposoby angażować się w życie parafii oraz wspierać Kościół Święty przez dobre uczynki i jałmużnę. W tym może i powinna wyrażać się ich religijna gorliwość oraz wiara, mimo iż jest zraniona grzechem. Znamiennym tego wyrazem jest postawa uznania swojego życiowego błędu i pokorne przyjęcie płynących z tego konsekwencji. Często duszpasterze mają do czynienia z dwoma skrajnymi postawami małżonków niesakramentalnych. Pierwszą i niestety wciąż przeważającą grupą są ci, którzy obrazili się na Kościół, zwłaszcza na duchowieństwo, uważając, że niesłusznie zostali odrzuceni. Choć świadomie i dobrowolnie złamali boskie oraz kościelne przykazania, to uważają, że nie ma w tym ich winy. Ich zdaniem to Kościół jest zbyt rygorystyczny. Chętnie też dla usprawiedliwienia siebie porównują się z małżonkami, którzy, choć żyją w związku sakramentalnym, to jednak nie prowadzą przykładnego życia wiary. Twierdzą zatem, że skoro tamtym ślub kościelny nic nie dał, to oni też go nie potrzebują. Tak naprawdę jednak tęsknią za normalnością życia duchowego i nierzadko w skrytości ocierają łzy, gdy w Boże Narodzenie lub Wielkanoc nie mogą wraz z innymi w pełni przeżywać radości swojej wiary. Drugą grupę stanowią ci małżonkowie niesakramentalni, którzy w sposób dojrzały, pokornie, a więc zgodnie z prawdą, uznają, że popełnili błąd i gotowi są ponosić jego konsekwencje. Chcą więc Bogu, Kościołowi i własnemu sumieniu w jakiś sposób zrekompensować swój grzech. Chętnie więc korzystają z dostępnych sobie środków wyrażania wiary, o których wspomniałem wyżej. Nierzadko te właśnie osoby, nauczone pokory przez swój życiowy błąd, wykazują wielką gorliwość i wielkoduszność. Boże miłosierdzie nie zna żadnych ograniczeń poza ludzką nieufnością i uporem. Można więc mieć nadzieję, że Bóg bogaty w miłosierdzie, tym, którzy choć pobłądzili w życiu, ale wciąż go szukają, udzieli swej łaski. Kościół Święty, kierując się tą prawdą, podejmuje wszelkie wysiłki, aby pomóc małżonkom niesakramentalnym wytrwać na drodze wiary.